w związku. Na podcast zapraszają
Paulina Koziejowska
i Maciej Orłoś. Tomasz Sobierajski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Witamy cię i bardzo się cieszymy, że jesteś tutaj z nami w studio.
Bardzo dziękuję, też was witam. Nie wiem, czy co na to mój serdeczny kolega Michał Rusinek na witanie, ale bardzo się cieszę za zaproszenie, to zaszczyt dla mnie.
On za tym nie przepada, ale dla nas jest okej, jak najbardziej. Muszę powiedzieć od razu, że jesteś pierwszym socjologiem w naszym podcaście, w związku. Do tej pory sami psychologowie, ale myśleliśmy o tym od dawna, że prawda, że przydałby się socjolog.
Tak,
no, bo, i oto.
Mhm. No i oto. No i oto on, cały na zielono.
No nie do końca wiadomo, mogę was zrozumieć, bo nie do końca wiadomo, czym socjologowie się zajmują właściwie. Najczęściej w ogóle, no bo psycholog wiadomo i najczęściej jest tak, że większość ludzi, nawet z mojej rodziny, psycholog, tak ludziom jest łatwiej pewne rzeczy zrozumieć, bo niektóre kategorie się miksują. No i ciągle jest tak, że mówię zresztą moim studentom, że słuchajcie, no jak na Wszystkich Świętych was tam zapytają, ciocia, babcia, co ty studiujesz, to jak powiecie socjologia, to nie dziwcie się, że nie będą wiedzieli do końca, o co chodzi. Generalnie ja się śmieję, że to jest tak zwany magister lew salonowy, czyli na każdy temat.
Nie, ale tak to żartujesz, ale tak serio, gdyby na przykład na jakimś święcie rodzinnym jakaś ciotka z dalszej rodziny zapytała, no ciebie, a co ty, no dobra, nie ciebie, twojego studenta, co studiujesz, no będzie o socjologię, a co to jest socjologia, czym to znaczy, że co? To co by ten student powinien powiedzieć?
No on powinien powiedzieć, że skupia się przede wszystkim na tym, jak myślą ludzie w dużych grupach, jak grupy wpływają na to myślenie, jak te grupy się tworzą, jak te grupy tworzą potem wspólnoty, całe społeczeństwo, jak społeczeństwo oddziałuje na te grupy, jak grupy oddziałują na to społeczeństwo. Więc w odróżnieniu od psychologii, o ile psychologia skupia się nawet ta społeczna głównie na jednostce i na to, co ta jednostka przeżywa, no to my sprawdzamy to, jak te jednostki, które wspólnie coś przeżywają, zbierają się wokół czegoś i potem doświadczają. I to są różne aspekty naszego życia i takimi grupami też są pokolenia, o których będziemy dzisiaj rozmawiać pewnie.
Tak, i my dzięki tobie też we własnym, prywatnym gronie rozmawialiśmy o pokoleniach. Nigdy wcześniej tak dużo o pokoleniach nie rozmawialiśmy. Przypominaliśmy sobie, kto które pokolenie reprezentuje, no to ty jesteś pokolenie X?
Nie.
Y.
Pewnie Y.
Y, przepraszam.
Tak, bo oczywiście X się kojarzyło, że to jest to samo co pokolenie milenialsów, ale to jest X, to jest to, co było przed pokoleniem milenialsów, bo tutaj pokolenie milenium było, że wchodziliśmy w dorosłość.
Czyli pokolenie Y jakby też się nazywa.
Y, czyli milenium inaczej, tak milenialsi.
Tak. Ty jesteś pokoleniem...
A ja jestem pokoleniem
Baby Boomers.
Wyżu demograficznego.
Tak.
Powojennego.
Tak, ale właśnie ty fajnie powiedziałeś, że nigdy tyle nie rozmawialiśmy o pokoleniach, co po przeczytaniu twojej książki, ale wszyscy nas pytają o tę różnicę wieku w związku. Więc my nad tym się nie zastanawialiśmy, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o przynajmniej naszą relację, to ta różnica tych dwóch pokoleń, bo tutaj mówimy już o dwóch pokoleniach według tej klasyfikacji, nie ma najmniejszego dla nas znaczenia, a jak to jest właśnie? Czy w związkach ta pokoleniowość ma jakieś znaczenie, czy nie? No bo jeżeli mówimy tutaj o tym, że ty powiedziałeś, że w tej chwili mamy 7 pokoleń chyba, prawda, żyjących. To jest bardzo dużo. I nawet z tego przykładu, co opowiadaliście, ta ciotka z tego pokolenia, na przykład właśnie baby boomers, czy cichego pokolenia, ona może nie wiedzieć, czym tak naprawdę zajmuje się jej wnuk, który studiuje socjologię. Czy będzie miał pracę? Co będzie robił tak naprawdę? Więc ta różnica pokoleń jest, ale jeśli chodzi o związki, relacje też tutaj możemy mówić o tej różnicy pokoleń,
no i
czy nie?
Tu świetnie połączyliście właśnie kwestie socjologii i pokoleń, ale też czegoś, co w socjologii jest dość dużym wyzwaniem, czyli generalizacja. Ponieważ najczęściej, kiedy na przykład mówię cokolwiek, gdziekolwiek na temat czy pokoleń, czy jakiegoś podejścia Polaków do polityki, do kultury, do czegokolwiek, do zdrowia, zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a ja tak nie mam. Bo właśnie mówię, że Polacy mieszkający w dużych miastach zachowują się tak i tak. I oczywiście, że zawsze będzie ktoś, kto tak nie ma. Natomiast my dokonujemy generalizacji, czyli mówimy o tym, że większość osób właśnie ma takie cechy, tym się odznacza, bo to jest wynikiem wpływu takich czynników. I to jest taka heurystyka reprezentatywności, tak jak ja to nazywam, że zawsze nie będę czuł się reprezentantem tego. Czasami, znaczy w ogóle przy pokoleniach to jest ciekawa sprawa, bo zawsze my czujemy się, że przynależymy do młodszego pokolenia niż rzeczywiście przynależymy, jeśli się nas zapyta. Że nie identyfikujemy się, zawsze z pokoleniami młodszymi. Ale tutaj wracając do tego, co pytasz, no to jest też kwestia osobowościowa. No, są pewne rzeczy, które nas cechują. Wychowaliśmy się w określonych warunkach. W określonych warunkach, na przykład wy mieliście różne dobranocki nawet. Mm-hmm. Dostęp do różnych dobranocek, które jakoś tam na was wpływały. Różne wartości były dominujące. Różne były media, z którymi się wychowywaliście. Mm-hmm. No i to oczywiście ma na was wpływ, ale to nie znaczy, że wy nie będziecie w stanie się po ludzku porozumieć. Może być tak, że właśnie, nie wiem, Maciej powie, pamiętasz Jackę i Agatkę? Bo chyba wtedy była taka dobranocka, a ty powiesz, ale o co chodzi? To Gumisie przecież. To była ta bajka.
Ale chcesz powiedzieć, że Jacek i Agatka miała wpływ na to, jaki Maciek jest, a Pszczółka Maja czy Gumisie miały wpływ na...
mieć wpływ na...
Sok z gumijagód, tak.
Nie, ale ja rozumiem, że Tomasz mówi o tym, że nie mamy tego wspólnego doświadczenia, czyli że nie zareagujesz w sposób taki hasłowy, nie odniesiesz się do tego Jacka i Agatki przysłowiowego, bo nie wiesz, co to jest, nie oglądałaś tego.
No dobra, opowiadaj dalej. No.
O Jacku i Agatce?
Nie pamiętam niestety to Jacka i Agatki, chociaż no, coś słyszałem, no tylko rzeczywiście jest tak, że trudno się w tym odnaleźć. Mhm. Oczywiście inaczej jest na przykład tu też bardzo ważna rzecz, która mimo wszystko też być może na przykład wam pozwala się porozumieć, to jest to, że część mimo wszystko, część waszego życia, większa u Macieja, mniejsza u ciebie, przypadała na czasy komunizmu. Mhm. I to jest coś, co mimo wszystko nas kształtowało i miało na nas wpływ. I to nas też odróżnia bardzo od społeczeństw, od innych społeczeństw. Więc ja tutaj, jak z Magdą Kruszewską piszemy w tej książce, bardzo staramy się odróżnić te nasze pokolenia od pokoleń na przykład amerykańskich, bo ta klasyfikacja baby boomer, czy tam wcześniej ciche pokolenie, czy X, Y i Z, to jest klasyfikacja amerykańska i ona jest przenoszona na większość krajów. Niestety, no, osoby, które urodziły się w wyżu demograficznym w Polsce, no, funkcjonowały w zupełnie innym świecie niż osoby, które urodziły się w wyżu demograficznym w Stanach Zjednoczonych. I o ile my, nawet pokolenie baby boomer, czy pokolenie X, no największą zabawą były kapsle, które po prostu były recyklingiem, o którym się teraz dużo mówi, a to te pokolenia recyklingowały właściwie wszystko. Nie było śmieci, nawet organiczne śmieci się wykorzystywało. No to w Stanach Zjednoczonych bawiono się miniaturami statków kosmicznych, no bo taka była oczywistość, więc wiadomo, że to kształtowało, zupełnie inaczej to ukształtowało. Natomiast dopiero rzeczywiście pokolenie Y i pokolenie Z, a już Z na pewno, alfa, czyli to najmłodsze pokolenie, czyli osoby, które mają 13 lat i mniej, to są już te pokolenia, które rzeczywiście w badaniach to bardzo wyraźnie widać. Ostatnio uczestniczyłem w takich dużych międzynarodowych badaniach, widać, że oni myślą identycznie, po prostu identycznie jak ich zachodni koledzy i to jest niesamowite.
To bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Przepraszam, tak przy okazji jeszcze tylko dopytam, czy to moje pokolenie można nazwać też pokoleniem PRL-u?
Nie nazywałbym tego tak, no bo PRL się rozciągał też na pokolenie X, właściwie całe pokolenie X się rodziło, bo do pokolenie X to jest od 65 do 80 roku mniej więcej. Pokolenie Y też się urodziło w latach 80, ta pierwsza część. Natomiast twoje pokolenie jest jeszcze bardzo specyficzne, w związku z tym, że to jest pokolenie wyżu demograficznego, tam było bardzo wiele osób, ale też nastąpiło bardzo wiele zmian politycznych, no bo to pokolenie datuje się od 45 do 64 roku.
No jestem 60 rok.
Czyli... No właśnie, więc i ta zmiana polityczna, czyli głównie koniec stalinizmu w połowie jakby tej generacji, no bardzo zmieniła potem jak to całe myślenie, więc dzieli się u nas w Polsce, dzieli się to pokolenie na pokolenie tego wczesne w baby boomer i późniejsze baby boomer i to jesteś w tym późniejszym baby boomer.
Późniejszy baby
jeśli
boomer,
cię to jakoś coś robi.
To pamiętaj, nie nazywaj nazywaj mnie boomerem, to jest rozpędu.
Nie, nie, bo to jeszcze inna. To dobrze, że o tym mówisz, bo to jeszcze inna historia, bo my mylimy, że boomerem może być Zetka. Znaczy, może być młoda osoba, która po prostu myśli w sposób taki, no, no staroświecki.
Taka stara dusza.
Tak, znaczy nie, stara dusza to jest bardzo dobre określenie, a to jest osoba, która po prostu jest no takim, taką osobą, która strasznie przynudza, jest okropna, narzekająca i właśnie tam mówi, że tam kiedyś to drzewiej to bywało.
Okej. Okay. Taki też twardogłowy, tak jak ty mówisz, że ciężko cokolwiek zmienić u tej osoby, że ma swoje przyzwyczajenia. No dobra, ale słuchaj, jeszcze bym chciała podrążyć ten temat tej różnicy wieku, bo tak się zastanawiam, dlaczego ludzie uzurpują sobie prawo do oceniania, jaka różnica wieku w związku jest okej, a jaka już nie jest okej, i jaka dla ludzi jest okej, i z czego to wynika?
No właśnie, to jest w ogóle podstawowe pytanie, z jakiego powodu ludzie uzurpują sobie prawo do tego, żeby oceniać. Ale to też jest, akurat w przypadku socjologii, to też jest charakterystyczne. No my oceniamy z tego powodu, że no właśnie grupa jakby kształtuje te nasze oceny, że jesteśmy przyzwyczajeni przez grupę do tego, że pewne zachowania są akceptowalne, inne nie są akceptowalne, że właśnie większość z nas postępuje w sposób konformistyczny, gdyż dzięki temu w ogóle społeczeństwo może przetrwać, że działamy tak, jak rzeczywiście to zostało jakby z góry wyznaczone. Ten przymus społeczny powoduje, że funkcjonujemy. No ale na szczęście jest też grupa osób, które działają zupełnie inaczej. I być może to, na przykład w waszym przypadku, to co wywołuje zdziwienie, można nawet nie ocenę, no to po prostu, że to nie jest konwencjonalne. Że nie jest tak, jak jest, powinno być przyjęte właśnie w społeczeństwie, że ludzie, ta różnica wieku jest bardzo mała. W waszym przypadku, moim zdaniem, to jest dużo bardziej akceptowalne, dużo mniej akceptowalne, kiedy kobieta zwiąże się z młodszym mężczyzną. Nawet jeśli to jest mała różnica wieku, to nagle to powoduje, co ona zwariowała. Młodszego sobie bierze, a ten młodszy ma, to jest 3 lata różnicy pomiędzy nimi.
Straszne to jest, tak sobie myślę, rzeczywiście, no zwłaszcza dla tej kobiety, że cały czas jest wytykane, że młodszy o 4 lata mężczyzna, tak? No, tak jak no, w artykułach się czyta, prawda? 52-letnia Jennifer Lopez z młodszym o nie to wiem, jest, 15 to jest, lat.
Tego powinni zakazać tutaj nie ma. Od razu. Te wszystkie właśnie wypisywane ile kto ma.
A to jest nagminne. Po prostu obserwujemy. I to jest zadziwiające i przerażające. Czy to można powiedzieć, że jest ageism?
To jest ageism i on może dotykać, bo my oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że ageism dotyka tylko te sytuacje, osób, które no, mają jakiś określony wiek, no i że uważa nam się, że już nie powinny, nie wiem, sprawować jakichś stanowisk. No w swoim przypadku pani posłanka, wiemy, przecież niedawno też, też postanowiła uznać za stosowne wypowiedzieć się niemądrze na twój temat. Ale też ageism dotyczy młodszych pokoleń, co spotyka na przykład osoby, które pracują w jakiejś firmie, głównie w korporacji, mają bardzo dobre wyniki, ale im mówi się, jesteś za młoda albo za młody, nie możesz awansować, bo mamy ustalone, że osoby w tym wieku nie awansują, że trzeba zaczekać, trzeba wyrobić ileś lat, trzeba dojrzeć. No i to też jest w ageism. Nie patrzmy tylko na tą górną granicę, tylko patrzmy również, przyglądamy się tej młodszej granicy.
Mówi się o tym, że te starsze pokolenia być może były bardziej romantyczne niż obecne pokolenia, no bo świat był inny, system był też inny, jeśli mówimy o Polsce. Czy w tym jest trochę prawdy? Na czym to polega?
Świetnie, że o to pytasz. Z tego powodu, że jeśli chodzi o związki, mam wrażenie, że my naprawdę od wielu pokoleń jesteśmy w tych kleszczach romantyzmu. Tego romantyzmu, którego uczyliśmy się w szkole, myślę, że większość z nas miała takie natchnione panie nauczycielki od polskiego. Moja akurat, profesor Dębska, była wspaniała, w ogóle nie była natchniona i bardzo, bardzo rozsądnie, nienawidziła romantyzmu, więc to mnie tym nie zaraziło.
Od razu Gombrowiczem jechaliście.
Tak. To było fantastyczne. Natomiast pamiętam, jak ona chwilę poszła na zwolnienie, mieliśmy inną nauczycielkę, która akurat to przypadało na ten czas romantyzmu przez kilka miesięcy. I ona wydziwiała, wiązała nam jakieś fulary na szyjach, tak jak mieli romantyczni poeci. Cytowała, stawała na ławce i mówiła tam, już dziś więcej nie będziemy bawili, niech snu anioł modrymi skrzydły cię otoczy. I te wszystkie historie, my patrzyliśmy na to w ogóle jakoś z zadziwieniem. Ale jest tak, że jesteśmy w tych kleszczach tego, że to ma być ta romantyczna miłość, która, jak się zastanowimy, tak zupełnie racjonalnie, jest jakimś totalnym absurdem. To znaczy, to jest taka historia, że nam się wydaje, że pójdziemy, jesteśmy w tym wychowani i bardzo w tym tkwimy, że pójdziemy do sklepu spożywczego, będziemy grzebać w ziemniakach, wybierać te, które są najlepsze i w pewnym momencie zobaczymy po drugiej stronie regału te oczy, które podniosły się znad cebuli i nagle pomyślimy, to jest osoba, z którą chcę spędzić całe życie i będę po prostu... I będę tak przyzwyczajony do tej myśli, że choćby już po tygodniu świat mi będzie mówił, że to nie jest osoba, którą chcę spędzić całe życie, to ja będę się tego trzymał, bo romantycznie tak musi być. Oczywiście to potem napędzały komedie romantyczne, filmy romantyczne, które uważam, moim zdaniem, pod kątem związków są pornografią, bo one pokazują sytuacje, które się nie wydarzają, ludzi, którzy nie istnieją, a też jak czasami jest tak, że oglądamy te filmy romantyczne i tak wychodzimy z kina i potem to widać czasami, jak zwróćcie na to uwagę i czasami właśnie te kobiety najczęściej mówią, misiu, może byśmy tak właśnie, kupiłbyś mi te 100 róż, a on mówi, chyba oszalałaś, mamy kredyt do spłacenia. Albo na przykład on zobaczy i sobie pomyśli, może ona chce te 100 róż i przyniesie te 100 róż, a ona, zgłupiałeś, przecież ja nie mam za co zapłacić rachunków, a ty wydajesz na róże, przecież to zwiędnie. No i właśnie to nie zawsze też ci ludzie są zadowoleni z tego, co robimy. I ten romantyzm nas bardzo, bardzo w związkach wciąża.
To ciekawe, co powiedziałeś o tych komediach romantycznych, bo trochę pada jakiś mit, no bo jesteśmy przywiązani do komedii romantycznych. Ja na przykład wspominam doskonale 4 wesela i pogrzeb, Notting Hill. Tam zresztą był ciekawy przypadek. Pamiętacie Notting Hill? Gdzie, że gwiazda się zakochuje w zwykłym chłopaku, czyli Hugh Grancie i coś tam.
No, tak jak Pretty Woman masz, przecież to jest taki mit Pretty Woman, ale często też się spotyka, że dziewczyny piszą albo mężczyźni, że jeżeli jesteś tym facetem w tym zielonym swetrze, który był właśnie, przechodził ulicą Marszałkowską około godziny 18 wczoraj, to napisz do mnie, pamiętasz jak się spojrzeliśmy na siebie. Nawet była taka historia kiedyś, ludzie szukali, pamiętam, że tylko to był jakiś fake, coś takiego było. Więc właśnie to jest to, że my żyjemy tą miłością romantyczną, bo my chcemy przeżyć tę miłość romantyczną, mam wrażenie, niezależnie od tego, z jakiego pokolenia jesteśmy. Ale też Maciek pewnie zapytał o to, że kiedyś się kochało bardziej, mocniej, silniej, bo często dziadkowie, rodzicom, bo kiedyś to były związki, kiedyś jak się już zakochiwało, ta randka miała inny wydźwięk.
Tak, rzeczywiście tak się mówi, tylko mocno się nad tym zastanawiam. No oczywiście to miało inny wydźwięk, ponieważ też często zanim się spotkaliśmy, to pisaliśmy do siebie. Pisaliśmy, wysyłaliśmy jakieś tam fotografie dość nieśmiałe. W tej chwili generalnie też piszemy do siebie i wysyłamy fotografie, ale to są szybkie strzały niestety. Więc zanim doszło do spotkania, to mijało sporo czasu. Potem i generalnie zakochiwaliśmy się w listach. Często to były listy, które nie były przez nas pisane. To są te słynne opowieści chłopaków z wojska, którzy mówią, że zawsze tam był jeden, który pisał te listy i potem nagle tu jakieś płomienne listy wspaniałe z cytatami, a ona spotyka tego chłopaka, on nie potrafi nic wydukać z siebie. Potem jak pojawiły się już telefony, no to wiadomo, że najpierw te na kablu, więc godzinami spędzaliśmy na rozmowach. Pamiętam, że jak ja byłem w szkole podstawowej, to była taka randomowa zabawa, że wkręcało się numer i kogoś tam trafiło, to się z tą osobą rozmawiało i czasami to też przychodziło potem do realu. Potem były czaty, potem były smartfony. Rzeczywiście jest tak, że to wszystko się skróciło, że szybciej się poznajemy i moim zdaniem to jest ta podstawowa różnica, czyli taka, że kiedyś jak się osoby spotykały, nawet jak ze sobą pisały, to na randkę pierwszą, to były siebie ciekawe i opowiadały sobie swoje życie. Czasami mogły też wymyśleć to życie i to też było trudne, bo prowadziło do tego, że właśnie pan spotykał się z kilkoma paniami albo odwrotnie. Natomiast w tej chwili jest tak, że zanim się umówimy z kimś na randkę, to możemy go w internecie przeskrolować, a jeśli nie ma tej osoby w internecie, to raczej nie umawiamy się na randkę, no bo tam musi być ktoś z rodzaju psychopatki albo psychopaty, bo to jest niemożliwe. W związku z tym lepiej się nie umawiać, jeśli chcemy wrócić żywe czy żywi, to lepiej się nie umawiać na takie randki. No i wtedy, jak się spotykamy na te randki, to ktoś mówi, no byłam w Afryce, a ten ktoś mówi, tak, widziałem na Instagramie i tam ze słoniem coś tam. Już właściwie jest trochę znamy te swoje historie i musimy też zupełnie inaczej szukać porozumienia. Natomiast konkludując, moim zdaniem, niezależnie od tego, w jakim byliśmy pokoleniu, to co pokusiłem się o taką bardzo być może banalne stwierdzenie na końcu książki, że tak, prawda jest rzeczywiście taka, ale to było podsumowanie po tym całym researchu i rozmowach Magdy Kuszewskiej, że jedna rzecz jest niezmienna, że ludzie chcą kochać i chcą być kochani. I to jest coś, co dotyczy wszystkich pokoleń, dotyczyło wszystkich pokoleń, dotyczy wszystkich ludzi.
Tomasz, ale myślałem, że dotrzemy przed chwilą. Myślałem, że dotrzesz ty do tematu Tinder w takim razie. No bo to jest jeszcze krok dalej. To już jest... Na ile ten Tinder jest w ogóle przełomowy w sensie nawiązywania relacji, w sensie randkowania i tak dalej. Bo...
Tinder jest przełomowy, tylko trzeba pamiętać o tym i o tym piszę w książce, że w polskich warunkach to wcześniej była nasza klasa.
O, właśnie. Mm-hmm.
I nasza klasa była głównie tym była Tinderem, polskim Tinderem, jak i kraj taki Tinder, ale to ona przede wszystkim spowodowała rozpad bardzo wielu małżeństw.
Nasza klasa?
Nasza
serio?
Klasa. Mhm. Gdyby ktoś to policzył, to rzeczywiście było tego bardzo dużo. I tu znów włączają się te nasze romantyczne historie, ponieważ no każdy z nas miał w szkole jakąś niespełnioną miłość, do której wzdychał i to się nie udało. I potem jak wchodziliśmy w związki, pojawiła się nasza klasa, otwieraliśmy te wspomnienia i nagle okazywało się, że po prostu ta Kasia, czy Sławek, czy Piotrek, czy Agnieszka, no tak, i przeglądamy tę naszą klasę, obok siedzi, kolokwialnie mówiąc, stara albo stara, już po prostu kilka lat związku, coś tam sobie dłubie w zębach, gdzieś się drapie, a my wchodzimy na tą naszą klasę i nagle, Boże, Agnieszka albo Piotr, przecież to było takie wspaniałe. My przysięgaliśmy sobie miłość, on mi przynosił kwiaty, ona mi sypała tam, nie wiem, jakieś płatki róż pod nogi, a tu w czym ja skończyłem? Trzeba wrócić do tamtej miłości. No i wiele osób miało taki pomysł, że wracało do tamtych miłości. Tamte miłości też miały podobną sytuację. No i myśleliśmy, że to się uda, ale to się nie zazwyczaj nie udawało, bo właśnie żyliśmy tym romantycznym przeświadczeniem, że znów wrócimy do tego momentu młodości, że będziemy młodzi, że nie będziemy mieli tych obciążeń, które mamy, no i ale
tym
nie,
wyobrażeniem tak, o tej osobie żyliśmy, ale tak jak bardzo często teraz żyjemy wyobrażeniem o jakiejś osobie, że się zakochujemy i jesteśmy z tą osobą i chcemy, żeby on był taki, jakiego my sobie wymyśliłyśmy.
Bardzo,
a on jest inny, my go chcemy zmienić, prawda?
Tak.
A też jeszcze a propos to, co ty powiedziałeś o Tinderze, to ja bym tego Tindera trochę porównała z naszą klasą, że tutaj my właśnie wzdychamy do tej Agnieszki, z którą chcieliśmy się spotykać te lata temu, jak byliśmy w szkole podstawowej czy w liceum. A jeżeli chodzi o Tindera, to my w końcu na przykład decydujemy się na to, żeby zacząć się spotykać z Michałem, tak? Mhm. No ale potem okazuje się, że ten Michał nie do końca spełnia nasze oczekiwania. I my myślimy, no dobra, no ale jeszcze ten Tinder nas zmeczował przecież z Marcinem, z Krzysztofem i z Jankiem, więc za chwilę możemy podziękować temu Michałowi, bo sobie myślimy, że tamci to właśnie byli, to były te osoby, które były nam przeznaczone. Więc tutaj jest taka spójność między tą naszą klasą a Tinderem.
I tu wracamy znów do tego magicznego myślenia romantycznego. Tak jak wcześniej mówiłaś o tym, że no, są oczywiście ludzie, tak jak mówiliście o tych komediach romantycznych, że takie przypadki, nie wiem czy akurat z tą gwiazdą, ale takie przypadki, że ludzie się spotykają, to jest pierwsze spojrzenie i rzeczywiście się zakochują i są ze sobą lata. Nawet w ostatnim odcinku u Graham Norton Show był aktor, który opowiadał o tym, że właśnie zobaczył tę osobę przez chwilę i teraz są już 19 lat ze sobą. I to było rzeczywiście. I potem właśnie było to, co Paulina mówiłaś o tym ogłoszeniu, że widziałem cię gdzieś tam i się spotkali i rzeczywiście są wiele lat razem, ale to są absolutnie tak koszmarne wyjątki, ale tak koszmarne, że nie możemy się do tego przyzwyczaić. Tak samo z Tinderem. Też znam osoby, które przez Tindera się poznały, ale znów to są i tworzą szczęśliwe związki, ale trzeba pamiętać o tym, że Tinder to jest w tej chwili seks aplikacja. To nie jest nic innego. Jakkolwiek Tinder próbuje reklamować się zupełnie inaczej, to jest po prostu seks aplikacja i to jest z Tinderem jeszcze, do tego co Maciej pytałeś, bardzo interesująca rzecz, bo to jest aplikacja, która została stworzona przez Zetki i Greki, natomiast największy ubaw mają tam właśnie starsze pokolenia. One właściwie Tindera przejęły, bo tam mogą realizować swoje różne fantazje i marzenia seksualne.
A czyli to włączenie pokoleń, zobacz, jak ładnie tutaj wyszło naturalnie.
Tak, no właśnie, tak przy okazji. En passant, zresztą mieliśmy jakieś dane dotyczące Tindera, które są niesłychane.
Tutaj mamy.
80 milionów ludzi na całym świecie w 190 krajach korzysta z Tindera.
A to dużo czy mało? Bo tak na początku sobie myślałam, strasznie dużo, a potem tak myślę,
w skali
aż tak dużo. 8 milionów.
Nie, to nie jest dużo, bo trzeba pamiętać o tym a propos związków. Nie pamiętamy, jesteśmy zamknięci w tej bańce tych naszych romantycznie rozkręconych państw zachodu. 70% małżeństw na świecie cały czas jest aranżowanych. My zapominamy o Indiach, zapominamy o Chinach. No to są populacje największe na świecie, ale też w Ameryce Południowej, gdzie po prostu dobiera się ludzi za pomocą swatek albo łączy się rodziny na różnym statusie majątkowym.
W krajach arabskich też myślę.
Tak, to również.
Ale wiesz, jeszcze na chwilę wracając do tej naszej klasy, to mnie zaskoczyło to, że porównałeś naszą klasę do Tindera, znaczy, że powiedziałeś, że to był taki polski odpowiednik Tindera, bo ja sobie z tego nie zdawałem sprawy. Ja byłem kiedyś w ogóle na naszej klasie. Raz dzięki temu zorganizowaliśmy spotkanie klasowe.
Tak.
Ale w ogóle mi do głowy nie przyszło to, co ty mówisz. Czy to nie jest zbyt ostre porównanie?
A może nie miałeś miłości w tych latach?
No, to już mniejsza
z tym. A wy przyglądałeś się coś na tym spotkaniu klasowym działo? I co się działo po spotkaniu klasowym? Przecież
no tam nie, już tego nie śledziłem.
No właśnie, a tam czasami na tych spotkaniach po prostu jakieś tarło odchodziło.
Znaczy ja myślę, że nie, znaczy może też. Raczej te wrażenia były inne, czyli ileś tam lat minęło, spotykamy się i jak kto wygląda i widzimy ten upływ czasu i w wielu przypadkach mogło to być takie
Szokujące.
Raczej w tę stronę. To u mnie przynajmniej szło. Może to jest, wiesz, pokolenie moje.
Ale
może
u ciebie, że tobą byli zaszokowani?
Nie, bo już widzę, jesteś pod wpływem, pani poseł. Nie chodziło o mnie tylko, ale w ogóle.
Wiecie co, mnie się wydaje, że jednak zbyt duża różnica wieku jest między tobą, jak nasza klasa była, a tobą i tymi miłostkami w czasie szkoły podstawowej. No bo jeżeli chodzi o mnie, no to rzeczywiście ta nasza klasa była gdzieś
stosunkowo
niedawno. Załóżmy, w którym roku była nasza klasa? W 12 roku, tak?
W 12 tak był szczytowy.
No to tak z 10-12 lat po liceum, prawda? W związku z czym to był taki moment, że już się trochę zmieniliśmy. Każdy już ma swoje życie. Każdy poszedł w jakimś konkretnym kierunku. A co innego chyba jak te 30 parę lat,
tak,
bo już
tak,
może
tak,
rzeczywiście...
To
nie wiem, tak.
Dziękuję,
tak
no wypomniałaś mi po prostu mój wiek trochę i że jednak to jest zupełnie inna rzeczywistość, ale taka jest prawda.
Ale też tutaj dochodzi kwestia technologii, to znaczy pokolenie Y i Z jest ze swoimi znajomymi z klasy na bieżąco, no bo wszyscy już w tej chwili mają Instagramy, tak. Można i to nie widać tego upływu czasu. No tu w przypadku tych starszych pokoleń to był jednak szok. No bo nie widzieliśmy ludzi przez bardzo, bardzo wiele lat, przez czasami 15, 20 albo więcej, no i nagle spotykamy właśnie tę miłość. No i ta miłość no, nie wygląda tak, ale znów romantyzm może doprowadzić do tego, może ona, czy on tak nie wygląda, ale na pewno w środku ciągle po prostu jest ten romantyzm.
Okej. O seksualności chciałam porozmawiać, bo tutaj jest bardzo ciekawy rozdział dotyczący seksu i tego, jak się to wszystko zmieniało ze sprawą Michaliny Wisłockiej. W 1978 roku powstała sztuka kochania. No i co? I wtedy stwierdzili wszyscy młodzi ludzie, w końcu będziemy wiedzieli, na czym to wszystko polega, tak? Mhm. I tutaj zaczęła być ta różnica zauważalna między tymi pokoleniami sprzed Michaliny Wisłockiej, a po.
Tutaj w przypadku Michaliny Wisłockiej jest coś niewiarygodnego. Jak robiłem research do tej książki, to i znając też historię, ja nie wiem, jak to było możliwe, że ta książka się ukazała. Nie wiem. Znaczy, moim zdaniem było tak, że to mogło być dość proste, że aparatczycy partyjni byli tak jakoś zafascynowani. Ktoś się zapomniał, że zgodził się na druk tej książki i że ona w ogóle mogła się ukazać. Bo w tym bloku za żelazną kurtyną to było absolutnie niedopuszczalne. Oczywiście byliśmy dość rozluźnieni, bardziej rozluźnieni pod kątem ludzkiego ciała, chociażby, nie wiem, plaże nudystów, to wszystko było też jakby pokazywanie nagiego ciała w takiej mniej seksualizowanej formie, nawet w filmach. Wiadomo było, że jak będzie jakaś aktorka, albo film na przykład z Węgier, albo z Czech, to tam będzie na pewno jakaś goła aktorka. Natomiast jednak Michalina Wisłocka szła dalej. No tam były konkretne pozycje seksualne, była mowa o seksie, była mowa o masturbacji, no coś, co po prostu nie było nigdzie, nie pojawiało się. Więc ktoś rzeczywiście się zapomniał. Ta książka stała się ogromnym bestsellerem. No i teraz pytanie, czy ona rzeczywiście coś zmieniła. Też trzeba pamiętać o tym, że niewiele osób mimo wszystko miało dostęp do tej książki. Niewiele osób też czytało tę książkę. Niewiele osób rozumiało też, co w tej książce jest napisane. Niemniej trzeba pamiętać o tym, że jedyne i ta książka jednak w latach 80. mimo wszystko coś wyzwoliła. Oczywiście pewne rzeczy zostały zepchnięte na dalszy plan ze względów politycznych. Wiadomo, że to były mroczne czasy, okropne, ale ten ruch w stronę właśnie, no bo ona tam też mówiła o antykoncepcji, to doprowadziło do tego, do właściwie jedynej sytuacji w historii polskiej edukacji, że pod koniec lat 80. była prowadzona rzetelna edukacja seksualna w szkołach średnich, niezależnie od tego, czy to były szkoły ogólnokształcące, czy zawodowe, kształcące w zawodach, była edukacja seksualna właśnie oparta na tym, co mówiła Wisłocka. Tam była mowa właśnie o antykoncepcji, dzieciaki się uczyły, ludzie w kilkunastoletni, o stosunkach, o orgazmie. To były przygotowane bardzo interesujące podręczniki i to był ten jedyny moment, te kilka właściwie lat. I potem już było coraz gorzej, coraz ciemniej, coraz czarniej, aż skończyliśmy z religią i wychowaniem do życia w rodzinie, w duchu takim katolickim.
Może teraz to się to trochę zmieni. Ciekawe, że przypomniałeś tę sprawę wydania książki o sztuce kochania. I że dla władz to było być może niewygodne i że ktoś się zapomniał. Mnie ten wątek umknął, bo to jest tak. Ktoś mógłby powiedzieć, nie, no to dla kościoła by nie było szokujące. Kościół, jego rola byłaby wtedy duże. Dla wiernych, prawda? Ale te władze, no, czy one były aż tak purytańskie, takie pruderyjne, że wiesz, to mi gdzieś tam uleciało, ale z tego, co ty mówisz, przywołujesz ten wątek, to rzeczywiście musiało tak być. To jest trochę zaskakujące. Ciebie to nie zaskakuje? Że było takie połączenie, no wiesz, PRL i jednocześnie właśnie taka pruderyjność.
No, że tak jak powiedziałeś, Tomasz, że to się tak wymsknęło jakoś spod kontroli, prawda?
Być może to był jakiś rodzaj, jakiś wentyl bezpieczeństwa, być może jakieś prowokacje właśnie przeciwko kościołowi. Nie wiadomo, no coś się zadziało takiego, że szczęśliwie ta książka się ukazała.
A jak te starsze pokolenia reagowały na to, że teraz ich dzieci będą więcej wiedziały na temat tej seksualności? No teraz wiemy, że dobrze, tak? Bo im wcześniej młodzież wie na temat seksu więcej niż mniej, to lepiej, no ale wtedy to było pewnie szok. Dla starszych pokoleń.
No ale być może starsze tak, też tak pokolenia czytały to potajemnie, to z wypiekami na twarzy, bo starsze pokolenia też odkrywały w tej książce rzeczy, o których nie miały pojęcia.
Tak, ale że mogą czuć niebezpieczeństwo, że ich dzieci będą teraz to wiedziały, prawda? Że niebezpieczeństwo w wiedzy się odczuwało, co jest paradoksem.
Mogło być tak, ale myślę, że i starsze pokolenia też to podczytywały. Też sprawdzały. Najpierw według zasady, najpierw przeczytam, czy mogę dać dzieci. dzieciom i potem dopiero dam dzieciom. Ale rzeczywiście no, przez bardzo, bardzo długi czas, właściwie do połowy lat 90. to była jedyna tego typu publikacja. Czyli zobaczcie, od 78 roku, właściwie przez 20 lat i zmiany pokoleniowej, ta sztuka kochania była tą podstawową. No w tej chwili oczywiście wiemy, że ona się zestarzała, że tam pewne, nawet rola kobiety tam jest bardzo szczególna. No, wiele rzeczy tam można było poprawić, nawet antykoncepcja się zmieniła bardzo. Natomiast rzeczywiście tutaj jeszcze wracając do tego, o czym Maciej powiedzieć, do tej purytańskości, że to było, tam było takie duże załamanie, to znaczy z jednej strony właśnie ogólnie w mediach seksu właściwie nie było. To było tam, wiecie, jak też w książce pisze, że dzieckie filmy, które kończyły się pocałunkiem i się pojawiało, wiadomo, że jak się całowali, to znaczy, że koniec filmu. I polskie również w ten sposób. Ale na przykład już w latach 50. władze wprowadziły jakby można było, kobiety mogły dokonywać aborcji. Właściwie na życzenie w każdej chwili. Nikt tego jakoś nie kontrolował, tylko, bo oczywiście to było gdzieś tam zapisane w dokumentacji medycznej, ale kobiety mogły to robić. Tym samym zostały zrównane w prawach z mężczyznami, jeśli chodzi właśnie o decydowanie o swoim ciele. Dostępność też na przykład mimo wszystko środków antykoncepcyjnych w aptece dla kobiet, czyli spirali i w kioskach prezerwatyw dla mężczyzn, to też było. Też to było dostępne. Więc była taka dwoistość, że z jednej strony tego seksu nie było, a z drugiej strony w jakiś sposób pozwalano, rozprężano właśnie gdzieś to niżej.
Tak, ale seks shopów nie było w PRL-u, przynajmniej nie pamiętam. No i w ogóle świat był inny, nie było internetu, nie było jakichś tam stron pornografii.
Tak,
ale
ty właśnie przerażającą rzecz napisałeś w książce, ty albo Magda to powiedziała, że teraz młodzi ludzie uczą się seksu z pornografii.
Tak, to ja to powiedziałem i to jest największe złamanie, ale też największy grzech, jeśli możemy o tym mówić, starszych pokoleń. To znaczy, że w związku z tym, że my potem już w latach 90. właściwie wszyscy zostaliśmy wbici w taki grzech tego, że seks to raczej nie. Chociaż on się wylewa i do tej pory on się wylewa zewsząd. No nie ma nawet reklamy batonika nawet batonika dla dzieci bez jakiegoś podtekstu seksualnego. On jest wszędzie. Natomiast jednocześnie ze strony kościoła zostaliśmy tak bardzo przyciśnięci do tego, żeby za bardzo o tym seksie między sobą w ogóle, w związku nawet, bo są takie badania, które mówią, że nawet 70% par nie rozmawia ze sobą o seksie. I jest pornografia. I pornografia jest właśnie takim, tak jak te filmy romantyczne. Znów, zobaczymy ten film. Wyobraźcie sobie młodą osobę. Oczywiście ja też pamiętam, bo za moich czasów też pornografia była, tylko najczęściej te kasety już były tak zjechane, że nie za bardzo było wiadomo, o co tam chodzi. Ale moim zdaniem też pornografia bardzo podkręciła wiele rzeczy. Znaczy podkręciła wygląd tych ludzi w filmach pornograficznych i podkręciła doznania, które tam są i dokręciła brutalność tego. I teraz młody człowiek ogląda pornografię, czy to jest dziewczyna, czy to jest chłopak i teraz tak, widzi na tych filmach osoby, które wyglądają zupełnie inaczej niż on czy ona i sobie myślą, nie, no ja w ogóle nie zacznę życia seksualnego, bo po prostu nie wyglądam tak. A jednocześnie widzą, że wszyscy wyglądają tak samo. Bo nikt im nie wytłumaczył ze starszych pokoleń, słuchajcie, ci ludzie są odpowiednio dobierani. To jest tak, że to nie jest tak, że każdy może zagrać w tym filmie, tylko odpowiednio ci ludzie są dobierani. I jeszcze do tego wszystkiego w tej chwili w pornografii jest tak, że udaje się, mówię w sensie udawania, te takie sceny, że to niby jest kręcone amatorsko, ale to ciągle są aktorzy, ciągle są aktorki, które mają określony wygląd. Potem oni robią ze sobą rzeczy, których w normalnym życiu się nie robi, nie w takim natężeniu. No i potem jak ci ludzie się ze sobą nawet spotykają na ten pierwszy seks, bo mamy paradoks, bo mamy z jednej strony obniża się ten poziom, ten wiek inicjacji seksualnej, ale potem okazuje się, że te młodsze osoby uprawiają bardzo mało seksu. Dlatego, że przy tej inicjacji seksualnej jest takie zderzenie pornografii z rzeczywistością, że potem następuje blokada na, czasem na bardzo wiele lat.
No właśnie, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Ty cytujesz badania profesora Izdebskiego, które mówi, że uprawiamy coraz mniej seksu. I
tak, to,
to
są badania profesora Izdebskiego, to o tym mówi doktor Robert Kowalczyk, że rzeczywiście zetki mają z tym problem i to są dwie rzeczy. Pierwsza to jest to zderzenie z pornografią, którą mają na wyciągnięcie ręki, bo no w tej chwili już nawet kilkuletnie dzieci mają dostęp do pornografii. Ostatnio wydaje mi się, że Michał Sawicki powiedział, że blisko 20% treści w internecie to są treści pornograficzne. Więc nietrafienie na to jest w ogóle, jak dziecko, które skroluje telefon, to jest właściwie niemożliwe, żeby na to nie trafić. I znów, ale z dziećmi się o tym nie rozmawia, więc dziecko na to trafi, widzi jakąś historię, no a potem nie wie, co z tym zrobić. Rodzice mówią, przestań, nie zawracaj mi głowy takimi rzeczami, masz tego nie oglądać. No i to jest cała rozmowa. No i potem zostajemy z tą historią. Więc to jest, jeśli chodzi o starsze pokolenie, i nie ma, znów w szkole zupełnie nie było edukacji seksualnej, zupełnie już, jakby mamy czwarte pokolenie, które bez tego się wychowuje, bo X, Y, Z, teraz alfy. No i wyrastam. No i potem rzeczywiście jest problem. I ci ludzie też, pewnie dzięki technologiom, dzięki tej pornografii, uciekają do swojego świata własnego, który sobie tworzą.
Myślę, że jakimś rozwiązaniem, pewnie stosowanym przez niewiele osób, są książki. Książki edukacyjne dotyczące seksu, które się po prostu podsuwa. Kupuje się, podsuwa się dziecku w odpowiednim wieku, prawda? No i wtedy to jest ta droga, a nie przypadkowość pod tytułem pornografii albo jakieś inne rzeczy.
Świetnie, że o tym mówisz, bo to był mój przypadek. Że mój przypadek i mojego rodzeństwa starszego, że rzeczywiście my dostaliśmy od naszych rodziców Michalinę Wisłocką właśnie. Ja już jak byłem dzieciakiem w późnych latach 90., a moje rodzeństwo wcześniej, bo to była... ani mama, ani tata nie potrafili z nami o tym rozmawiać. No to było dość trudne. Poza tym wiecie, jak się rozmawia z nastolatkiem. Na przykład pamiętam, że mama kiedyś próbowała, ja nic nie wiedziałem oczywiście, mama coś tam próbowała zagaić. Ja mówię, mamo, przestań, przecież ja wszystko wiem. Już nic nie wiedziałem, nie miałem żadnego pojęcia, ale przecież nie będzie mnie tu matka uczyć. No nastolatek przecież wie o życiu wszystko najlepiej. Więc to podsunięcie książki było rzeczywiście znakomite, ale jak patrzę na przykład na moich rówieśników, to my byliśmy jedynym takim domem. Oczywiście ta Wisłocka już taka zmachana potem krążyła po moich rówieśnikach, ale w żadnym innym domu nikt nie tak nie zrobił.
Tak, bo to jest taki temat, który dla młodych ludzi może być abstrakcyjny, że ten świat wygląda zupełnie inaczej. W moim pokoleniu na pewno wiele osób mierzyło się z tym bardzo ważnym pytaniem. Jak zdobyć wiedzę w tej sprawie? Rodzice nie chcą, nie potrafią o tym rozmawiać. A ja też być może bym nie umiał z nimi rozmawiać o tym. Pornografii chciałem powiedzieć, nie pornografii. Internetu nie ma. Aha. Książek nie ma. Być może były świerszczyki w którymś momencie, ale to też nie dla wszystkich dostępne.
Też pewnie były przywożone z zachodu.
Z zachodu, oczywiście. I skąd tu w ogóle? W szkole o tym się nie mówi. Na lekcjach religii, jak ktoś chodzi, to się nie mówi. Prawie wszyscy chodzili. No i skąd wziąć tę wiedzę? Teraz jest to zupełnie coś...
Ale ty miałeś 18 lat, jak została napisana mi Sztuka Kochania?
No być może, ja już nie pamiętam, na pewno ją czytałem, ale nie pamiętam, czy zaraz jak się ukazała, czy nie.
Natomiast na 18 twoją było, akurat zdążyła.
Na styk, jakoś na styk. Tak, to chyba było.
No. Tak, ja czuję, że tak planowała.
Tak planowała, właśnie, żeby orło się po prostu na 18 urodziny miał do poczytania.
Tak.
Słuchajcie, ale też ja tak sobie myślę, że młodzi ludzie się boją tego, a nie wiem, czy kiedyś też tak było, znaczy za moich czasów tak nie było, że chcą się zakochać, ale się boją. Boją się, czy ta osoba też się zakocha, bo też ty piszesz, że zaciera się granica między przyjaźnią, miłością, a zakochaniem i też piszesz o armii rozczarowanych, czyli rozczarowanych osób tymi aplikacjami randkowymi, tą mnogością wyboru. I ja nawet ostatnio, jak byliśmy w Bydgoszczy, podsłuchałam rozmowę takich dwojga młodych ludzi. Widać, że to byli dobrze znajomi i ta dziewczyna mówi, że ona by bardzo chciała, ale po prostu ona się boi. Ona się boi, bo ona wie, że jak się zaangażuje, to tak na maksa, a patrząc na to, co się dzieje, że tutaj zmieniamy tutaj aplikacje randkowe, że ten ktoś może nie czuć tego samego, co ona. I czy to miało kiedyś miejsce też, tylko po prostu ja już nie pamiętam? Mm-hmm, czy to się nasila tak to, i narasta to, z tych pokoleń?
Na to pytanie świetnie odpowiedział właśnie seksuolog Michał Sawicki. On powiedział, jeśli ktoś nie chce wejść w związek i nie chce stworzyć miłości z drugą osobą, to znajdzie każdy pretekst. I zawsze będzie od tego uciekać. Jeśli ktoś chce, to z tymi pretekstami sobie poradzi. Natomiast tu warto jeszcze przy tej okazji odwołać się do tego a propos miłości, a propos wiedzy, do tego, o czym Maciej mówiłeś wcześniej, że wcześniej nie było tej wiedzy. Teraz tej wiedzy jest nadmiar. No i nam się wydaje, że właśnie no, mamy nadmiar wiedzy i nie trzeba z ludźmi rozmawiać, nie trzeba w ogóle o tym rozmawiać, bo można się dowiedzieć z internetu. Ale chodzi o to, że właśnie ktoś tę wiedzę powinien nam porządkować. Zarówno jeśli chodzi o seks, ale też relacje. Czyli to, że na przykład właśnie, tak jak ty mówisz o przypadku tej dziewczyny, no okej, może to nie będzie relacja na całe życie, ale nikt tego nie obiecuje i nie powinien obiecywać. Mm-hmm. Znów tu wchodzi ten model romantyczny, że to musi być relacja na całe życie, ale nie musi. To może być fantastyczne spotkanie na kilka lat. Spotkanie, które cię ukształtuje potem, bo będziesz wiedzieć na przykład, czego oczekiwać od drugiej osoby, ale też czego nie chcesz, żeby ta druga osoba ci dawała. I potem może być kolejny. Jest coś takiego, że my traktujemy rozpad związku jako koniec świata, a to, że ktoś ma już kolejne związki, traktujemy jako, nie wiem, właśnie skacze z kwiatka na kwiatek. Mm. Ale teraz pomyślmy o tym, czy lepiej jest kwić w związku, który rzeczywiście niewiele rokuje, czy szukać mimo wszystko tego, że stworzymy fantastyczną relację z drugą osobą, tym bardziej, że często jest tak, że mamy z zewnątrz takie sygnały. Ja uważam, że określone związki mają określoną okres gwarancji. Cudownie, jeśli stanie się tak, że to będzie kilkadziesiąt lat. Mm. Ale jeśli to będzie tylko kilka lat, jeśli to będzie tylko kilkanaście lat, to fantastycznie. Przyzwyczajeni jesteśmy do tego, żeby traktować właśnie ten związek, który jest związkiem byłym, w kategoriach porażki. Ale te związki nas kształtowały. My się uczyliśmy siebie, uczyliśmy się drugiej osoby, uczyliśmy się, jak w tej naszej parze funkcjonować z całym światem. I warto, żebyśmy przestawili to myślenie, nie myśleć o tym, że tamten związek to był beznadziejny, było to, to i to, tylko pomyśleć sobie, co ja z tego związku wyciągnąłem, jak on mnie ukształtował pozytywnie. Oczywiście to musi upłynąć czas, to nie jest od razu, że kończę związek, rozstajemy się często bardzo burzliwie i ja po prostu budzę się następne rano i myślę sobie, wow, ten związek był fantastyczny, on sprawił, że teraz mogę zacząć kolejny. Nie, to wymaga czasu, ale też dajmy sobie na to szansę, żeby docenić jednak, że no, ja uważam, znaczy, bo ja uważam, że byłem związany zawsze z fantastycznymi absolutnie kobietami, które mnie bardzo dużo nauczyły. Z drugiej strony, jak słyszę na przykład od moich innych osób, koleżanek i kolegów, że mówią, byłam związana i jak lecą epitety ze strony kobiet i mężczyzn, to sobie myślę, no biedny jesteś, bo biedna jesteś. No, że bo ja, jeśli to były osoby, z którymi byłem, z którymi dzieliłem najintymniejsze rzeczy, no to znaczy, że to były bardzo wartościowe postaci. Nie wystarczyło już nam na dalej. Coś zmieniliśmy się, bo też zapominamy o tym w tym kontekście romantycznym, że zmieniamy się w ogóle w życiu. Zmieniliśmy się, już pewne rzeczy nie było okej, rozstaliśmy się, ale zachowajmy przynajmniej te miłe wspomnienia, bo to, z jakimi ludźmi się wiązaliśmy też i wiążemy, świadczy o nas. No.
Brzmi to pięknie, chociaż tak mi się coś wydaje, nie mam żadnych badań w tej sprawie, że niewiele osób tak potrafi. Niewiele osób to praktykuje, to o czym przed chwilą mówiłeś.
Ale też społeczeństwo cały czas podkreśla, że ona ma za sobą dwa nieudane małżeństwa. No, tak. Prawda? No i jak ja mówię, bo nawet kiedyś powiedziałam jakiejś kobiecie, z którą rozmawiałam, ona mówi, mam za sobą dwa nieudane, ale dlaczego? I ja... No, ona tak się zdziwiła. Ja wiem, no byłaś ze swoim pierwszym mężem kilka lat, z drugim kilkanaście lat, no to też no, były jakieś momenty udane. Mhm. Ona gdyby były udane, to bym z nimi była dalej, tak? Okej. Okay. No więc nie stwierdziłam, nie będę dyskutować, no bo to w sumie było jej związki, ale za każdym razem się mówi nieudany związek.
Może właśnie to jeszcze było za wcześnie. Ostatnio nagrałem na Instagramie taką rolkę, która bardzo się spodobała, mówiącą o tym, że my patrzymy na miłość jak na emocje, natomiast miłość to jest umiejętność. Bardzo dużo się w ostatnich czasach mówi o tym, żeby doskonalić swoje umiejętności. A zapominamy o tym, że miłość jest właśnie doskonaleniem umiejętności, bo emocja pojawia się w sytuacji, kiedy się zakochujemy. I wtedy jest burza hormonów, pojawiają się tam bardzo różne rzeczy, no ale potem, za jakiś czas, zazwyczaj po kilku miesiącach, czasami u niektórych to trwa dłużej, no przychodzi ten moment właśnie na miłość. No i to nie jest tak, że jak się już zakochaliśmy, to tak już zostanie, tylko jednak musimy tę umiejętność doskonalić. Bo po tym roku czy dwóch latach jest tak, że nagle zauważamy w tej drugiej osobie pewne rzeczy, które nas niepokoją. No i warto, żebyśmy nad tym popracowali. Tak jak jest z nauką języka. Na przykład po skończonej edukacji w szkole znaliśmy bardzo dobrze język angielski, rosyjski, francuski. Ale potem go nie używamy jakiś czas. I czy jest tak, że po tych kilku latach wejdziemy w ten język tak samo? Nie. Musimy go doskonalić. Ale nawet jeśli cały czas mówimy w tym języku, to jest tak, że te języki się zmieniają. Są nowe słowa, są nowe spostrzeżenia, są nowe metafory. Trzeba na tym nadążać. I w miłości jest tak samo, że szukamy dogadania się. No to jest właśnie językowo, nie tylko organoleptycznie, ale również na poziomie metaforycznym szukamy tego wspólnego języka, doskonalimy tę naszą umiejętność miłości.
Jezu, straszne to jest, ale teraz takie porównanie przyszło mi do głowy, że z tą miłością i z tym zakochaniem jest tak jak z jakąkolwiek inną zajawką, że jestem tutaj gdzieś za granicą, to będę uczyła się greckiego teraz, tak? Bo tak fajnie było w tej Grecji, no i uczę się tego greckiego przez miesiąc, a potem już wpadam w wirę takiej codzienności i innych zajętości i ten grecki gdzieś tam odrzucam, prawda? No i to tak samo może być z tym partnerem, że zanim przejdziemy do miłości, no to mamy tą zajawkę taką, fajny on jeździ na tym motorze i ja nigdy na tym motorze nie jeździłam, a potem się okazuje, że nie chcemy tego budować i kontynuować tej relacji, tak jak z tym greckim.
Że był to słomiany zapał.
Że słomiany zapał, taki straszny.
I odjechał na tym motorze.
I odjechał na tym motorze.
Ale też jest tak, że po tym zapale no, jest tak, że czujemy się z tą osobą związani, chcemy z nią być, ale wiemy, że musimy pewne rzeczy podkręcić, podrasować, że właśnie być może on będzie rzadziej wyjeżdżał na ten motor, albo ja będę z nim jeździła na tym motorze.
Ciekawe, czy ktoś organizuje kursy dotyczące sztuki kochania, ale nie w tym rozumieniu Michaliny Wisłockiej, czyli nie mówimy o seksie, tylko o sztuce miłości w tym sensie, o jakim my mówimy. No bo jeżeli to jest jakiś tak zwany skill, to dlaczego nie ma kursu w tej sprawie?
Może właśnie teraz otworzyliście jakąś niszę, która by
chciała. Okay. To zapomnijmy. Ale niech będzie nasze.
No właśnie, tak. To wytniemy tutaj. Aha. Tomku, mówię do Tomka, naszego realizatora. Jeszcze jeden rozdział chciałam. Mam nadzieję, że zdążymy. Jeszcze mam jakieś 10 minut. Rozdział o tym modelu rodziny. Że teraz ten model rodziny się zmienia. No i w książce piszecie o różnych modelach rodziny. I tak, ja wiem, że teraz są takie modele, że rezygnujemy z dzieci, że decydujemy się na świadomą bezdzietność. I super, jeżeli dwie osoby chcą naprawdę tego, tak, a nie, że jedna jest pod wpływem tej drugiej osoby, bo jest tak szaleńczo zakochana, że rezygnuje z jakichś swoich potrzeb. Na przykład model rodziny Double Income No Kids With A Dog, tak? Albo Double Income No Kids With A Cat, czyli dwoje ludzi bez dzieci z psem, dwoje ludzi bez dzieci z kotem. A jakie to będzie miało konsekwencje, tak socjologicznie rzecz ujmując? Czy my nie będziemy, wiesz, bo teraz nawet jeżeli ktoś tak sobie pomyśli, to okej, ale ja się tak zastanawiam, jakie będzie miało to konsekwencje na tych ludzi za parę lat, jak będą już tak bardzo dojrzali. No nie mówię o starości, że przysłowiową szklankę wody ktoś będzie miał, jakbyśmy mieli dzieci płodzić po to, żeby tę szklankę wody mieć podaną na starość, ale po prostu w wieku tam 50 paru lat, kiedy już raczej nie będzie to kobieta na pewno miała szansy na to, żeby mieć swoje dzieci.
Tak, nie wiemy.
Chyba, że ma zamrożone jajeczka, tak. No tylko, że to też trochę dlatego, ale to już dobra, nie będę tutaj już swoich, że tak powiem, ocen rzucać. Tylko jakie to będzie miało socjologicznie konsekwencje, ta zmiana modelu rodziny?
socjologicznie dramatyczne, dlatego że jesteśmy społeczeństwem, to się tak brzydko nazywa, ale starzejącym się, jednym z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie. I to abstrahuję od tego, bo nie chcę oceniać tych wyborów dotyczących dzieci, dlatego że tu nawiasem mówiąc trzeba powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jak rozmawiam z moimi studentami, czyli z Zetkami, no i pytam się, i rozmawiamy, czy oni myślą o dzieciach, czy planują, to większość z nich absolutnie nie myśli, nie planuje. Zresztą teraz moja grupa zrobiła takie badanie dotyczące akurat zapłodnienia in vitro, ale tam wyszło między innymi również kwestie dotyczących dzieci i tylko 1/3 z przebadanych studentów Uniwersytetu Warszawskiego zadeklarowała, że chce mieć dzieci. Oczywiście była też grupa, która tam 1/3, która nie chce w tej chwili, ale nie wyklucza, natomiast 1/3, że absolutnie nie. I to, ale i też rozmawiałem ze studentami, studentkami, z czego to wynika i powiedzieli, że to wynika z tego, że oni nie chcą sprowadzać na świat dzieci w takiej sytuacji, w sytuacji ciągłego zagrożenia, konfliktu i też bardzo otwarcie mówią, że nie chcemy mieć dzieci w sytuacji, w której wiemy, że być może za 10 czy 15 lat to dziecko się ugotuje żywcem. Bo katastrofa klimatyczna jest faktem i poza tym to jest też po raz pierwszy pokolenie, które nie będzie miało lepiej niż ich rodzice. Ich nie będzie stać na mieszkanie, oni nie dostaną nawet kredytu, nie mówiąc o tym, że mieszkanie mogliby sobie kupić, bo będą zarabiać mniej. W związku z czym też to zabezpieczenie materialne dla dzieci też będzie bardzo, bardzo trudne. No i wracając do tego demograficznie, to będzie sytuacja okropna. W tej chwili jeszcze jest tak, że mieścimy się w tej następowalności pokoleń, bo ta następowalność pokoleń jest przypisana temu, że jest średnio, rodzi się 2 dzieci na kobietę w wieku rozrodczym. W tej chwili w Polsce to jest 2,1, ale to drastycznie spada. No i generalnie nie będzie, i to o tym nie myślimy, ale nie będzie, to szklanka wody to w ogóle jest mały pikuś, ale nie będzie miał kto zarabiać na nasze emerytury, bo nasz system jest tak skonstruowany, że jesteśmy uzależnieni od młodszych pokoleń. Nie będzie miał się kto nami opiekować, nie będzie kto miał wykonywać określonych prac, które są przypisane młodym osobom. No i to oczywiście będzie wykładniczo spadało, a przy tym wszystkim, no to jest cały wielki temat do rozważań, nie mamy żadnej polityki, tak jak inne kraje, czy Francja, czy Niemcy, migracyjnej, sprowadzania młodych ludzi, którzy, czy Skandynawia, którzy będą właśnie uzupełniali tą lukę demograficzną.
Tak, to jest niesłychane, co mówisz. Nie wiedziałem, że jest to aż taka skala. To znaczy, chodzi mi o te obawy dotyczące przyszłości Ziemi, przyszłości świata i że nie chcemy sprowadzać dzieci na ten świat, który jest taki niepewny i że być może się tam ugotują. Ale jeszcze chciałem dopytać. Powiedziałeś, że nie będą tyle zarabiać i że nie dostaną kredytów. A to skąd wiemy, że nie będą tyle zarabiać?
To Instytut Badań Ekonomicznych wyliczał te rzeczy. I rzeczywiście jest tak, że znaczy tu są tu kilka elementów jest, na to się składa. Jednym z głównych elementów jest to, że na rynku pracy w tej chwili funkcjonuje 5 pokoleń. Nawet te najstarsze pokolenia, czyli tak zwane ciche pokolenie, które ja nazywam bardziej pokoleniem radia, czyli to, które odbudowywało Polskę po wojnie, cały czas jest pokoleniem, które czasami zajmuje te najwyższe stanowiska. I oni nie zamierzają rezygnować. Jak spojrzymy nawet na wybory prezydentów Stanów Zjednoczonych, tak, czyli władców świata, no tam walczą ze sobą panowie z tego cichego pokolenia. I żaden z nich nie odpuszcza, chociaż tam ledwo się ruszają, ale cały czas mają w głowach bardzo chciałem powiedzieć dobrze poukładane, nie. Ale mają jakoś bardzo mimo wszystko świadome głowy. Więc, ale na ich miejsce czeka pokolenie właśnie wyżu demograficznego, a na pokolenie wyżu demograficznego na ich miejsce czekają X-y. I te Z-ki tam gdzieś na końcu, one żeby się przebić do tej lepszych stanowisk i lepszej płacy, też muszą bardzo dużo poczekać i właściwie może im życia na to nie wystarczyć. Więc to jest również ten kłopot.
A to jest tak, że my, bo tego psa zaczynamy coraz częściej traktować jak członka rodziny. No kiedyś to pies, no, oczywiście oczywiście, jeżeli była dobra rodzina, no to miał normalne, miłe życie, ale teraz właśnie no nawet ten model rodziny, o którym mówisz, że ma konkretną nazwę, czyli z psem, z kotem, czy to jest taki substytut, że my jednak musimy sobie ten instynkt dbania o kogoś zapewnić, a dziecko to jest już zbyt duża odpowiedzialność?
Prawdopodobnie tak, no bo to też, jak pewnie widzicie na Instagramie czy na TikToku, że jest pies jest dzieckiem absolutnie, że to jest synek albo córeczka, mama, tata, jedziemy do babci, ja tam czasami otwieram TikToka i jedziemy do babci, ale to chodzi o to, że po prostu piesek jedzie do mamy któregoś z swoich właścicieli, albo u babci jest najlepiej, kotek i tak dalej. Więc bardzo to się zmieniło. W tej chwili rzeczywiście zwierzęta są nowymi dziećmi, a rośliny są nowymi zwierzętami. Więc ma to jakieś przełożenie. No, prawdopodobnie jest to strach, ale być może to jest również ten strach z tego, że no, że nikt z nami nie rozmawia, bo właściwie słuchajcie, no jak my wyrastamy z naszymi rodzicami, no to jak się patrzy na tych rodziców, to my no jesteśmy tylko taką kulą u nogi, bo to się słyszy, rodzice bardzo mało się chwali u nas, w ogóle wszystkich i dzieci. Jezu, znów z czymś do mnie, z tobą to sam kłopot, ja nie wiem, jak ja przeżyłam z wami. Ojciec mówi, ciągle się wleczecie za mną, ciągle muszę być o was decydować, ciągle, cały czas po prostu jest taka historia, że te dzieci
kiedy
to jest,
ty się usamodzielnisz w końcu, tak.
A rzeczywiście też z usamodzielnieniem jest coraz trudniej, bo coraz dłużej mieszkamy z rodzicami. No i potem sobie myślimy, jeśli my będziemy no, decydować się na takie umęczenie i udręczenie no, w życiu, więc może trzeba zmienić i zacząć chwalić dzieci, choć trochę, bo właściwie czasami jak rozmawiam z rodzicami, tak słucham tego wszystkiego, mówię, dobrze, a możesz teraz pochwalić za coś swoje dziecko? Jest takie, no przecież ja ciągle chwalę i patrzę na dziecko, nie, nigdy mnie nie chwalisz, no, no nie, już nie przesadzaj, no czasami cię pochwalę, że właśnie coś tam dziecko zrobi dobrze, ale to się bardzo rzadko zdarza i może to też być wynik
coś
tego.
Coś takiego niby oczywistego, że należy dzieci również, w ogóle ludzi chwalić, a nie tylko ganić, umyka jakoś.
Bardzo, bardzo.
Tak podsumowując, czego my możemy się nauczyć od tych starszych pokoleń, a czego powinniśmy unikać, jeżeli chodzi o związki?
Jeśli chodzi o, moim zdaniem warto starszych pokoleń słuchać, dlatego że nas siłą rzeczy z doświadczenia, z wieku mają nam więcej do powiedzenia. Zresztą sami jak z perspektywy czasu jak patrzycie i czasami jak też patrzę na młodsze pokolenia i widzę załóżmy nie wiem, moją siostrzenicę albo która zaczyna się spotykać z jakimś chłopakiem, ja po prostu patrzę na mojego brata i na moją siostrę i my wiemy, że nie. My już po prostu to wiemy, ale to jest wynik doświadczenia, takiej intuicji, no czegoś, co się nabywa z wiekiem. Wcześniej się tego nie ma i my po prostu wiemy, że to się nie uda, nic z tego nie będzie. Oczywiście zachowujemy wszelkie pozory, że kibicujemy i w ogóle fantastycznie na ślub nawet możemy pojechać, ale wiemy, że to ma tam, że no nie przetrwa. A z innej strony, no znów wiemy, że są pewne cechy i na przykład ta osoba młoda mówi, nie, ale to w ogóle tak, nie, to ona czy on, a my mówimy, słuchaj, daj szansę, bo my wiemy, że to się może udać, że potrafimy tak jak trochę jak swatki z perspektywy możemy pewne rzeczy dopasować, więc słuchanie tych starszych pokoleń jest rzeczywiście bardzo dobre, bo bardzo często się pojawia, że ktoś mówi, gdybym ja słuchała swojej mamy, to bym właśnie się nie wiązała z tą osobą czy z tym człowiekiem. Więc to jest bardzo ważne. Natomiast też chciałbym, żeby starsze pokolenia uczyły się od tych młodszych pokoleń tego, że te związki mogą być bardzo różne, że one mogą mieć bardzo różny wymiar, że mogą być związki na odległość, mogą być związki krótsze, dłuższe, mogą być związki z osobą z tej samej płci albo deklarującą tę samą płeć, albo z osobą, która w ogóle nie deklaruje żadnej płci, że mogą
albo z innej kultury, tak, inny kolor skóry,
inne wyznanie,
warianty.
Absolutnie. Rzeczywiście młodzi bardzo nas tego uczą i znów nie ma właśnie właśnie takiego ten jakby szablon tych faktorów demograficznych, czyli płci, wykształcenia, wieku, no, nie zawsze musi się sprawdzać. Więc warto jakby tę wiedzę jednej i drugiej strony ze sobą zebrać i budować na tym jakiś taki podręcznik do kształtowania tej umiejętności miłości, o której rozmawialiśmy.
A, jaki piękny akcent na koniec naszej rozmowy. Jeszcze książka, bo chyba nie pokazaliśmy książki. Pokolenia. Tomasz Sobierajski, Magdalena Kuszewska. Do tej książki się odwoływaliśmy dzisiaj i pod tytuł Jak uczyć się od siebie nawzajem. Proszę bardzo.
Dlatego uczymy my się tyle uczymy.
No bez przerwy. Oczywiście.
Bardzo wam dziękuję. To była cudowna rozmowa. Świetnie się bawiłem. Dziękuję za wasze bardzo mądre pytania i życzyłbym sobie tylko takich podcastów.
A my tobie dziękujemy. Byłeś świetnym rozmówcą. Pochwaliliśmy się teraz wzajemnie. Trzeba się chwalić.
Ale
szczerze. Oczywiście.
A teraz będziesz szczerze. Jesteś świetnym rozmówcą, ale...
Nie ma ale. Nie ma ale.
Było super i bardzo przyjemnością było czytanie tej książki. Także polecamy bardzo serdecznie. Tomasz Sobierajski, socjolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki wielkie.
Dzięki.